Pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Paulina i Kuba. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan doktor Jarosław Szymczuk. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Pan doktor jest chirurgiem, który pomoże nam zrozumieć, jak przygotować się do planowego zabiegu operacyjnego, a też podpowie, jak wybrać oddział zabiegowy. Dlaczego chirurgia? Co zdecydowało?
Prawdopodobnie przypadek, tak jak wszystko w życiu, albo przeznaczenie. Akurat ta dziedzina medycyny chyba najbardziej mnie pociągała i chyba też dlatego, że najszybciej widać efekty leczenia. I przychodzi chory, wychodzi już jako zdrowy.
Po zabiegu operacyjnym.
Po zabiegu udanym, zabiegu operacyjnym. A to na pytanie, jaki oddział wybrać, to biorąc pod uwagę, gdzie ten chory ma być operowany, biorąc pod uwagę, że siedzę naprzeciwko swego szefa, dyrektora szpitala, to ja nie mogę inaczej powiedzieć, oczywiście Uniwersytecki Szpital Kliniczny.
Tak, ale to w przypadku szpitala klinicznego o tyle mamy komfortową sytuację, że chirurgia, jak sięgniemy historycznie, chirurg kiedyś zajmował się wszystkim. Neurochirurgią, laryngologią, torakochirurgią, ginekologią, chirurgią naczyniową. W tej chwili w historii, w rozwój poszczególnych dyscyplin zmienił się i lekarze, zabiegowcy, chirurdzy zaczynają się specjalizować w poszczególnych typach operacji, też okolicach. W przypadku chirurgii tak zwanej ogólnej, aczkolwiek to wydaje mi się, że
to zła nazwa jest.
Troszeczkę taka chyba zła nazwa.
Bardziej chirurgia specjalistyczna.
To i tarczyca jest jakby w kompetencjach i wątroba, śledziona,
jelita,
trzustka. Mm-hmm. Słynny też wyrostek, który się zdarza w trybie ostrym operować.
I przepuklina, która jest bardzo powszechna.
Powszechna. Jakby... Czy po tylu latach, wprost chyba powiedzmy.
33.
Czy po 33 latach to była dobra decyzja?
Chyba jedyna rozsądna, aczkolwiek poparta jeszcze drugą.
Nie wiem, jak ja mam zareagować, bo ja wybrałem neurologię.
Okej.
Okay. Dla przypomnienia słuchaczom, jesteśmy z jednego roku w studiach, razem
żeśmy studiowali.
W jednej grupie byliśmy.
Małej,
studenckiej.
Tak. U mnie była, absolutnie nie żałuję tej decyzji, natomiast była też druga decyzja, która była podjęta 12 czy 14 lat temu, żeby uzyskać drugą specjalizację z endokrynologii. Jak stwierdziłem, że już nie będę lepiej widział, ręce nie będą sprawniejsze, to potrzebowałem takiej podbudowy internistycznej do tego, co robię. I myślę, że to był taki, z mojego punktu widzenia na pewno, a przede wszystkim dla chorych, bardzo dobry miks, czyli chirurgia i endokrynologia, bo potrafiłem spojrzeć na tego chorego jako chirurg, ale potrafię spojrzeć jako endokrynolog.
Jako internista.
Internista.
Czyli przygotować tego pacjenta sam sobie do zabiegu.
Oczywiście. Przygotować takiego chorego, zoperować, a jeszcze potem pochwalić, że się dobrze zoperowało.
Co to znaczy planowy zabieg operacyjny? Wydaje mi się, że to jest jakby jakiś defekt, który możemy jedynie usunąć chirurgicznie, w związku z tym trudno mówić o planowaniu. Z drugiej strony, jeśli trafiamy do szpitala z wspomnianym tutaj wyrostkiem w stanie zapalnym, czy trafiamy z uwięźniętą przepukliną, o której żeśmy już rozmawiali, a mogliśmy ją wiele lat wcześniej zoperować w sposób planowy i uniknąć operacji w trybie pilnym. Co w takiej sytuacji jakby o tej planowości decyduje?
Planowy, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to operacja przebiega w wyznaczonym terminie, o którym wie wcześniej i chory, i chirurg, który operujący. I tutaj generalnie należy patrzeć na to, że niektóre operacje wymagają, mogą być operowane w terminie odległym, a niektóre należy, mimo że to są planowe, operować w miarę szybko. Przede wszystkim to są choroby nowotworowe. I tutaj ten planowy pośpiech jest jak najbardziej wskazany. Natomiast jeżeli ktoś chodził z przepukliną lat 20, to te jeszcze 3 miesiące czy pół roku jeszcze śmiało może pochodzić i też będzie zoperowany.
Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego. No, pacjent z przepukliną wymaga diagnostyki, stwierdzenia, że jest przepuklina, umówienie się na zabieg operacyjny i jego wykonanie. Wydaje się rzecz taka prosta. Natomiast jako przykład, bo nie jest tajemnicą, że pan doktor specjalizuje się w operacjach tarczycy. W tym przypadku jak wygląda przygotowanie, bo jako też specjalista endokrynolog, ale też kierują inni koledzy endokrynolodzy, interniści, lekarze rodzinni, kierują też na zabieg operacyjny tarczycy. Jak w tym przypadku wygląda przygotowanie? Czego się taki pacjent powinien spodziewać się? Zaczynamy od takiego momentu, że stoimy przed lusterkiem i widzimy, że naszej szyi przybyło, że ten guzik od koszuli ciężko jest zapiąć, albo krawat jakoś się tam słabo wiąże, tudzież koszulka w jakiś sposób jest zdeformowana, albo w ogóle ktoś zwrócił uwagę,
że coś jest na szyi.
Coś jest na szyi, zwróć uwagę, popatrz, przyjrzyj się, bo nie zawsze też jakby przyglądamy się sami tak precyzyjnie.
A może po prostu jak patrzymy codziennie na siebie, nie zauważamy pewnych rzeczy i pewnych rzeczy, co się zmieniają i dopiero ktoś z zewnątrz może zwrócić nam uwagę, że coś jest nie tak. W tym przypadku też sprawa jest bardzo prosta. Należy stwierdzić, co jest przyczyną tego. I tutaj mamy całą gamę możliwości diagnostycznych, począwszy od najprostszego i wykonywane praktycznie, potocznie mówiąc, na każdym rogu USG, gdzie przyłożenie głowicy i samo badanie może trwać około nawet minuty, tylko tyle, możemy stwierdzić, że jest jakaś zmiana. Oczywiście my na podstawie tego nie możemy ani potwierdzić, ani wykluczyć, jaki charakter ma ta zmiana, ale mamy drugie, kolejne doskonałe narzędzie do tego, a mianowicie biopsję cienką i głową, która już w jakimś znacznie precyzyjniejszym zakresie pozwala nam stwierdzić, że jest podejrzenie choroby nowotworowej, bądź też potrafi tą chorobę nowotworową wykluczyć. Oczywiście też bardzo ważny jest stan funkcjonalny tarczycy, bo tarczyca choruje na dwa sposoby. Pierwszy sposób to są zmiany strukturalne, czyli to co widać, czyli to są guzy, raki, torbiele, wszystkie tego typu rzeczy. I drugie to są zaburzenia czynności, czyli jest albo niedoczynność, albo nadczynność tej tarczycy. I przy czym od razu trzeba powiedzieć, że akurat w tym przypadku te dwie rzeczy nie idą w parze. Czyli można mieć piękną tarczycę i bardzo złą funkcję jej, bądź też odwrotnie, możemy mieć guz na guzie i mimo tego funkcja jest zachowana. Prawidłowa funkcja tarczycy jest nam potrzebna chociażby do przeprowadzania samego znieczulenia. Nikt nie będzie, nie podejmie się znieczulenia chorego, który ma istotną nadczynność tej tarczycy, gdzie jest to niewyrównane. I to jest pierwsza rzecz, którą już musimy zrobić po diagnostyce. W przygotowaniu musimy mieć tak zwaną euterozę, czyli prawidłową funkcję tego narządu. Nie bez znaczenia jest w tym okresie poprzedzającym samo przyjęcie i wyznaczenie chociażby nawet daty hospitalizacji, to czy chory ma choroby współistniejące. bo to posiadanie tych chorób, jeżeli ktoś jest ciężko schorowany, sam zabieg operacyjny może nie będzie trudniejszy, natomiast przebieg pooperacyjny będzie zdecydowanie trudniejszy. W związku z tym też musimy się posiłkować opiniami specjalistów. Przede wszystkim chodzi tutaj o choroby układu krążenia. Czy były przeprowadzane wcześniejsze jakieś zabiegi, czy też endowaskularne, czy jakieś inne? Jakie leki chory przyjmuje? Dlatego, że niektóre leki też są przeszkodą zarówno do znieczulenia, jak i do samej operacji. I taki chory musi być obejrzany wcześniej i musi być zakwalifikowany też, a przede wszystkim zbadany i musi uzyskać opinię odnośnie tych właśnie chorób współistniejących.
Wróćmy do tego pierwszego momentu diagnostyki ultrasonograficznej. Tą diagnostykę wykonuje specjalista endokrynolog, czy bardzo, radiolog?
W tej chwili oczywiście i endokrynolog, i radiolog, i chirurg, który umie to robić, i internista, i nawet lekarze rodzinni. Niektórzy posiadają fajne aparaty USG i fajną wiedzę do tego. Badanie USG tarczycy nie jest badaniem zbyt skomplikowanym. Jest to, uważam, z mojego doświadczenia jedno z prostszych badań.
No tak, ktoś to na co dzień wykonuje, ma doświadczenie z rzeczą naturalną, że badanie jest proste do wykonania. Natomiast trudno to powiedzieć jakby o innych specjalistach, którzy na co dzień tych badań nie wykonują. Badanie biopsja, ten materiał na badanie jest pobierany pod kontrolą USG, czyli dokładnie wiemy, w którym...
Co chcemy pobrać i z którego guzka i dokładnie możemy zlokalizować zmianę, która wydaje nam się najbardziej podejrzana.
To chirurg pobiera tą biopsję, czy nie. Patomorfolog?
Przyjęte jest, że pod kontrolą ultrasonografisty i niezależnie, czy to będzie radiolog, czy to będzie endokrynolog, czy ktokolwiek inny, ktoś, kto się zna i trzyma tą głowicę, pobiera tą biopsję patolog, który potem sam ją ocenia. I to jest istotne, żeby on wziął udział i w samym pobieraniu, i też później, w późniejszej ocenie tego.
Wiedział, które guzki były, jak one wyglądały ultrasonograficznie. Materiał został w sposób celowany pobrany i...
Tak, i jeżeli patolog pobiera tą, sam pobiera, a nie na przykład ocenia materiał pobrany przez kogoś innego, znacznie trudniej mu jest powiedzieć, że na przykład materiał jest niediagnostyczny. Dokładnie wtedy szuka, sprawdza po to tylko, żeby jednak coś z tego materiału wyciągnąć.
W przypadku, kluczowe, bo to w sumie jest tak, że jeśli nie przeszkadza nam efekt kosmetyczny, jakby zmiany na szyi, to dużo więcej w organizmie robią nam różnego rodzaju objawów hormony tarczycowe, zarówno nadczynność tarczycy potrafi dokuczyć, jak i niedoczynność tarczycy. Jakie to mogą być dolegliwości? Co nas może zaniepokoić?
I to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że jeżeli weźmiemy, już nawet nie musimy się odnosić do sztucznej inteligencji, ale do zwykłej wyszukiwarki internetowej, jeżeli napiszemy jakiś objaw i do tego dopiszemy tarczyca, zawsze wyskoczy jakiś pozytywny wynik. I generalnie obojętnie co, bardzo często od lekarza innych specjalności słyszymy, proszę skontrolować tarczycę, proszę sprawdzić, bo to jest, tych objawów jest masa, w zależności oczywiście od tego, czy to jest nadczynność, czy niedoczynność tego narządu, ale zarówno sucha skóra, mokra skóra, wypadanie włosów, bądź rośnięcie włosów w miejscach do tego niezwykle, gdzie tam one nie wyrastają. Generalnie możemy wielokrotnie usłyszeć, że jest to tarczyca. Jest to po prostu, zapominamy czasami, że chory może...
Pamięć też chyba tarczyca ma.
Rzeczywiście, to chyba na wszystko ma. Chyba na wszystko ma. Ale też z drugiej strony dany objaw może być charakterystyczny dla wielu chorób, nie tylko dla chorób tarczycy, ale tarczyca jest takim królem. Jest potencjalnym winnym. Ja to z reguły mówię, że to jest tak jak, nie obrażając oczywiście nikogo, że jak cygan w sklepie, bo jeżeli ktokolwiek cokolwiek ukradnie, to i tak cygan jest winny. I tak samo tutaj. Cokolwiek się dzieje, i tak winna jest tarczyca.
W organizmie... Czy wszystkie objawy, ale czy są objawy, które tak królują u pacjentów chorych na tarczycę? Czy jakieś, możemy ustawić jakieś takiej gradacji częstotliwości?
No, generalnie, jeżeli weźmiemy to, no, to prosta sprawa jest, jeżeli mamy nadczynność tarczycy, to jest zespół objawów z tym związanych. Pamiętajmy, że hormony tarczycy są bardzo mocno energetyczne, one po prostu pobudzają, przyspieszają wszystko. Począwszy od przyspieszenia metabolizmu, a skończywszy na przyspieszeniu czynności serca. Czyli w związku z tym objawy ze strony krążenia, tachykardia, czyli szybka czynność serca. U chorych z nadczynnością tarczycy wielokrotnie około 120, a nawet więcej. Czyli kolejny objaw takiej masywnej nadczynności tarczycy. Bardzo wilgotna skóra, drżenie rąk, objawy neurologiczne i też już tutaj też wchodzą też zaburzenia psychiczne, czyli powiedzmy sobie ten próg nerwowości jest zdecydowanie o takich chorych obniżonych. I teraz z drugiej strony, jeżeli mamy niedoczynność z kolei tarczycy, jest to kompletna utrata energii. Tak jak powiedziałem, hormon energetyczny. Moi chorzy wielokrotnie to określają, że oni się czują jak w tej reklamie Duracella, wyładowana bateria u misia, który ledwo człapie. I to sami mówią, że to jest po prostu odcięcie energii, tylko i wyłącznie chodzą na stand-by'u.
Padło hasło przyspieszony metabolizm, czyli chudniemy. Czy to też nie jest czasami tak, że tarczyca nam zaczyna szwankować, a my zaczynamy się cieszyć, że w końcu ta aktywność ruchowa, że w końcu ta cudowna dieta zadziałała?
Znaczy, tak, ale generalnie za tym wszystkim też idą też inne objawy, bo chudniemy i jeżeli mamy na myśli aktywność fizyczną, to ta aktywność fizyczna jest mniejsza, bo nie mamy na to sił. Czyli coś jest kosztem tego. Natomiast w dawnych, dawnych czasach syntetyczne hormony tarczycy były używane przez akurat to trzeba powiedzieć wprost, młode kobiety celem odchudzania się. Czyli one wywoływały sztuczną jatrogenną nadczynność tarczycy po to, żeby gubić te kilogramy. Na szczęście już w tej chwili są inne, lepsze metody na pozbycie się tych zbędnych kilogramów. Ale przede wszystkim chyba najważniejszy w tym wszystkim jest od podstaw zdrowy tryb życia od samego początku.
Panie doktorze, tarczyca rzeczywiście, tak żeśmy ruszyli, jest to bardzo skomplikowany narząd, który ma wpływ na różne nasze funkcje, ale przepuklina. Coś tam czujemy, że nam się coś pojawia. Jak wygląda diagnostyka? Czy tutaj też jest tak skomplikowana, jak w przypadku choroby tarczycy?
Nie, jeżeli mówimy o typowych przepuklinach, które są w miejscach też typowych, czyli powiedzmy sobie okolica pępka, okolica nadbrzusza, przede wszystkim też pachwiny, to wielokrotnie wystarczy samo badanie chorego. Natomiast jeżeli mamy jakieś wątpliwości, zawsze możemy posiłkować się też USG, które jest doskonałym badaniem, gdzie widać przerwanie ciągłości struktur ścięgnistych i możemy się tym też posiłkować. Natomiast, tak jak powiedziałem, w większości przypadków wystarczy samo dokładne zbadanie chorego.
Kolejną mamy chorobę i kolejnym takim krokiem jest przygotowanie się do zabiegu operacyjnego. Przygotowuje, informuje o tym, co będzie robione. specjalista chirurgii. Jak wygląda taka wizyta? Jak przedstawiacie państwo pacjentowi, co go tam będzie czekało, bo pacjent, no...
Generalnie tak, bo nie ma w tym doświadczenia. Przychodzi w większości przypadków po raz pierwszy do szpitala, po raz pierwszy wielokrotnie będzie operowany i generalnie należy powiedzieć, bo to znaczy, to nawet nie jest jakieś dobre maniery, ale to jest prawnie wymagane, co planujemy zrobić. I chory otrzymuje taką informację, że możemy zrobić to. Jeżeli jest parę wariantów leczenia, też z chorym należy to umówić, żeby wybrać. Bo to jednak my operujemy, a operowany jest inny człowiek. I to, co my zrobimy, będzie dla niego decydujące na resztę życia. W związku z tym, czy mamy ograniczyć, jeżeli mamy takie możliwości, możemy ten zabieg ograniczyć, jaki zabieg wykonać, czy mało inwazyjny, czy też nie będzie to możliwe i będziemy musieli zrobić tradycyjną operację. O tym wszystkim trzeba jeszcze...
Może się wydarzyć w trakcie operacji.
Tak, ale chory też jest poinformowany, że jeżeli cokolwiek nie będzie szło, to ten zabieg albo zostanie przeprowadzona konwersja, albo też zostanie ograniczony do czegoś. W przypadku na przykład tej tarczycy wielokrotnie mówię choremu, że należy zaoperować oba płaty, usunąć całkowicie ten narząd, ale jeżeli w czasie operacji okaże się, że istnieje podejrzenie, że po operacji strona głosowa będzie niewydolna, robimy stop tej operacji i ewentualnie radykalizację tego leczenia możemy zrobić po 6-8 tygodniach, bez żadnego problemu. Chory jest najważniejszy, jego zdrowie i jego komfort życia po operacji, bo po operacji musi być lepiej niż przed operacją, musi być priorytetem naszym. A oczywiście prócz tego też mówimy, co należy zabrać ze sobą, co chorego może spotkać w szpitalu, jak długo będzie to trwał pobyt. Generalnie zawsze mówimy, że określamy dzień przyjęcia do kliniki, natomiast bardziej ostrożnie się już wypowiadamy na temat daty operacji, dlatego że nie wiadomo, co w tym czasie może się wydarzyć zarówno z tym chorym, mogą wystąpić jakieś nieprzewidziane rzeczy, których nie planowaliśmy, bądź też może być taka sytuacja, że no, na szczęście nie mamy tramwajów, czyli w związku z tym masowe wypadki tramwajowe, wiem, że taką nie wchodzą w grę, ale możemy też nie mieć możliwości zoperowania, dlatego że będziemy mieli innych chorych, którzy będą wymagali pilnych, ratujących życie zabiegów. Także informujemy, że chcemy przyjąć tego i tego dnia, zoperować tego i tego dnia, a jeżeli będzie wszystko szło dobrze, wypisać kolejnego.
Zabieg operacyjny, ta sztuka zabiegu operacyjnego nie byłaby możliwa bez analgezji, czyli no, dobrze jest, żeby przy okazji
chorego
nie bolało w trakcie zabiegu operacyjnego.
I po.
I też po zabiegu. W tym przypadku wkraczają koledzy anestezjolodzy, którzy też przygotowują pacjenta do zabiegu operacyjnego. Oceniają też zgromadzone dotychczas wyniki badań dodatkowych. Też analizują choroby współistniejące, bo w pewnym wieku tych chorób też jest naprawdę, czy one będą miały wpływ. Wspomniana tutaj tarczyca na pewno będzie miała wpływ na wybranie sposobu analgezji. Jak w tym przypadku wygląda współpraca? To chirurg decyduje, w jaki sposób pacjent zostanie znieczulony, czy anestezjolog, czy to wspólnie państwo przygotowujecie i oceniacie, co dla danego pacjenta będzie najlepsze?
Generalnie chyba, znaczy tak, przede wszystkim rola anestezjologa jest olbrzymia, dlatego że chirurgia, w ogóle medycyna na poziomie obojętnie jakim jest pracą zespołową i samemu to można wyciąć kawałek paznokcia, to jest wszystko. Natomiast ja jestem potrzebny anestezjologowi, jak i anestezjolog jest potrzebny mi. W związku z tym też jest ważne to, żeby chory miał ze sobą tą zgromadzoną wcześniej dokumentację swoją medyczną. Z mojego punktu widzenia wynik biopsji cienkowej głowy, o której żeśmy mówili, ale także historię jego innych chorób i hospitalizacji. I dlatego ja mówię, że jeżeli na pytanie, co mam zabrać ze sobą do szpitala, to mówię, że przede wszystkim tą właśnie dokumentację medyczną i drugą rzeczą, która jest bardzo istotna, ładowarka do telefonu. I trzecia rzecz, która jest bardzo istotna, dobry humor i optymizm. To są rzeczy niezbędne. Oczywiście też są inne kwestie, czy na przykład kobieta musi zdjąć hybrydy z paznokci. Na szczęście w tej chwili anestezjologia jest tak nowoczesna, że tego nie wymaga. Natomiast odnośnie samego znieczulenia, to generalnie chyba wydaje mi się, że my się poruszamy już według jakichś standardów, i które zostały wcześniej wypracowane. I generalnie nie jest to już jakimś przedmiotem dywagacji. Wiadomo, jaka choroba, jakie znieczulenie, jedziemy według ustalonego schematu.
Zostaliśmy zakwalifikowani, jesteśmy już w klinice. Zabieg operacyjny, mamy ustalony termin. Co tego dnia, co może spotkać pacjenta tego dnia? Czy jakieś tam szczególne przygotowania do zabiegu operacyjnego?
Gro tego czasu na pewno oczekiwanie na zakończenie wszystkich procedur związanych z przyjęciem chorego do szpitala. Czyli powiedzmy sobie, jeżeli jednego dnia jest przyjmowane 8 osób i mamy pecha, jesteśmy 8 w kolejce, to póki tamte osoby zostaną przyjęte, to jednak parę godzin trzeba czekać naprzeciwko gabinetu przyjęć planowych. Oczywiście później są wykonywane badania niezbędne do samego zabiegu operacyjnego i wszystkie te, które nie zostały wcześniej wykonane. Począwszy od każdy chory ma robione, jeżeli nie ma EKG, aktualne zdjęcie klatki piersiowej, badania laboratoryjne krwi, oznaczanie grupy krwi. I w zasadzie na tym wszystkim ten dzień schodzi. Plus do tego zapoznanie się z topografią kliniki, która jest... tak to jest skomplikowane. Ale gdzie, z czym należy się zgłosić? Ale wszyscy sobie z tym wszystkim radzą, nie ma żadnego problemu.
Dzień operacji?
Dzień operacji. Przede wszystkim należy zostać należy przyjąć te leki, które zlecił anestezjolog, bo część w tabletkach popić małą ilością wody. Jeszcze oczywiście to się łatwo mówi, nie denerwować się, bo ciśnienie skoczy. Elegancko też my się staramy wspomóc tych chorych i oni dość wcześnie dostają coś takiego, co się nazywa premedykacja. Wchodzi to w skład tego leki uspokajające, działające lekko nasennie, czyli chory tak przedrzemuje ten okres przed samym zabiegiem operacyjnym, a później, jeżeli już mamy wolną i przygotowaną salę operacyjną, przygotowany zespół zarówno pielęgniarski, anestezjologiczny i chirurgiczny, chory bierze na salę i zaczynamy tą część programu, która jest przede wszystkim najważniejsza.
Tego już pacjent
nie pamięta.
Ale zabieg operacyjny zakończył się, wracamy na salę chorych.
Nie, jeszcze wcześniej jest jeszcze sala wybudzeń, gdzie chory jest pół na pół, czyli powiedzmy sobie działanie leków użytych do anestezji nie powoduje całkowitego wyłączenia, ale też nie możemy, jeszcze całkowicie nie funkcjonujemy.
Czyli pacjent ma tam dodatkową opiekę zespołu, który czuwa nad jego bezpieczeństwem, tylko dedykowany dla pacjentów, którzy zakończyli, są po zabiegu operacyjnym, ale jeszcze nie są na tyle...
W pełni wybudzeni. Ja pamiętam, jak sam byłem operowany, to też na tą salę trafiłem. I w zasadzie pozwoliło mi to tak dość łagodnie przejść pomiędzy etapu operacji, a tego, co jak już trafiłem na swoją salę w klinice ortopedii.
No, jedziemy dalej. No, wróciliśmy, przyjechaliśmy na już na salę chorych. Specjalista informuje, jak już jesteśmy na tyle świadomi, informuje, jak przebiegł zabieg operacyjny, czy było wszystko zgodnie z planem, czy tak, ewentualnie jakieś były odstępstwa.
Generalnie należy to też patrzeć, że te działanie leków, wszyscy to są narkotyki, które są używane przy znieczuleniu, przy wyłączeniu naszej świadomości. Ono jest przedłużone. I moim zdaniem nie należy się wtedy wdawać w jakieś takie głębsze dyskusje, tylko powiedzieć, że okay, jest wszystko w porządku. Mamy na to następny dzień, kiedy już chory odeśpi to wszystko, kiedy już będzie w pełni świadomy i tego, co mówi, i tego, co słyszy.
Krótki okres pooperacyjny, jak wygląda? Czego się pacjent może spodziewać?
Generalnie staramy się, żeby ten pobyt w szpitalu chorego był jak najkrótszy. Dlatego, że staramy się też zminimalizować czas pobytu pacjenta z innymi chorymi, z florą szpitalną. Im krócej przybywa, tym lepiej jest dla pacjenta. Czyli naszym celem jest jak najszybciej uruchomić, jak najszybciej uzyskać powrót wszystkich czynności życiowych. Czyli powiedzmy sobie, jeżeli to będzie operacja w obrębie jamy brzusznej, żeby ta perystaltyka ruszyła, potencjalnie, żeby się mówiło, że burczy w brzuchu. I żeby jak najszybciej chorego teleportować do jego
naturalnego
środowiska. I to jest, dobrze to robi na psychikę i na zdrowie fizyczne.
Bo szpital jest fajnym miejscem, ale to nie jest nasze naturalne środowisko. Nie, znaczy, nawet lekarz nie jest tam, jakby nie jest to dla niego środowisko naturalne. Przychodzi tam do pracy.
Do pracy przychodzi. Fakt, że spędzam, ja mówię, że spędzam połowę tam swojego życia, odliczywszy sen, ale nie, chyba nie. Jednak z drugiej strony, moim zdaniem, jest to nasze naturalne już środowisko, chyba że jesteśmy pacjentami. Natomiast dla pacjenta zdecydowanie jest to pobyt w nienaturalnym środowisku.
Czyli wymaga takiej szczególnej troski od zespołu lekarzy, pielęgniarek, ale też i rodziny, żeby w tym czasie też wiedziała, że to jest jakby sytuacja dosyć stresogenna.
Tak, i czasami pamiętajmy też, że ta nadgorliwość czasami nie jest wskazana. Opiekujemy się tymi chorymi, dajemy całe swoje serce, zarówno pielęgniarki, które są w tym momencie, one są najważniejsze, bo one wiedzą najwięcej, one wszystko na bieżąco. To, no, także i lekarze, którzy wielokrotnie do takiego pacjenta zaglądają. Oczywiście, jeżeli stan chorego po zabiegu jest dość ciężki, to mamy salę intensywnego nadzoru i tam chory jest zarówno monitorowany, tak i jest też pod kamerami cały czas. Natomiast standardowo dać się wyspać, odespać, odstresować. No i też rodzina pomocna jest, jak też, nazwijmy to kolokwialnie, nie przesadza.
Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć przebieg, zabieg operacyjny, okres po zabiegu, wikła się, są powikłania. Co wtedy?
Wymaga ten chory dalszego leczenia. Należy po pierwsze w czasie samego zabiegu i przed zabiegiem należy minimalizować to ryzyko powikłań. Stąd też te wszystkie konsultacje, które są przed, stąd też przygotowanie chorego do zabiegu po to, żeby ten pobyt po samym zabiegu był jak najbardziej łagodny. Natomiast oczywiście wielu rzeczy nie możemy przewidzieć i te powikłania mają bardzo różne podłoże. Natomiast efekt końcowy jest cały czas ten sam. Musimy je po prostu leczyć i jeżeli już coś wystąpiło, czego żeśmy się nie spodziewali, no trzeba po prostu minimalizować skutki tego zdarzenia.
Po zabiegu operacyjnym kontakt pacjenta z chirurgiem kończy się w którym momencie? No, czy to jest już jakby moment zdjęcia opatrunku, zdjęcia szwów, czy
nie,
jeszcze?
To czasami nawet zwykła przepuklina, ten kontakt jeszcze będzie, powiedzmy sobie, parotygodniowy, dlatego że szwy możemy zdjąć, możemy w ogóle nie zdejmować szwów, możemy ich nie używać, możemy nowocześniejsze zastosować metody zasklepiania ran operacyjnych, ale przede wszystkim jest coś takiego jak rekonwalescencja po zabiegu, czyli też ochrona przed pracą, bo jeżeli chory pójdzie do pracy, nawet po zwykłej przypuklinie do ciężkiej pracy po 2 tygodniach, ryzyko nawrotu zwiększa się kilkunastokrotnie. W związku z tym, czy to jest uczestniczenie w tym oczywiście nie uczestniczymy w tej rehabilitacji aktywnie, ale mówimy, co ten chory może robić, jakie obciążenia może stosować i też w pewnym momencie możemy stwierdzić, że okej, stary, możesz wracać do roboty i wtedy też musimy się pod tym wszystkim podpisać i wypisać mu zaświadczenie, że może wrócić do uprzednio wykonywanej pracy zawodowej.
Panie doktorze, to gdzie? No, jeśli trzeba wykonać zabieg operacyjny?
To wszystko zależy, bo też uważam, że
bo takie mamy, tak mamy dzisiaj odpowiedzieć.
I co ja swojemu szefowi mogę odpowiedzieć? Oczywiście. To znaczy tak, tak już zupełnie na serio należy spojrzeć na to, żeby ten chory mógł być kompleksowo zaopatrzony. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pamiętajmy też, że ta operacja też może być jakimś etapem w całym procesie leczenia. I w związku z tym dobrze by było, żeby ten szpital chory operowany był w takim miejscu, gdzie te wszystkie etapy można przeprowadzić, czyli powiedzmy sobie do diagnostyki i przygotowania przedoperacyjnej. Sam zabieg operacyjny, a także po. Jeżeli mamy na myśli tutaj choroby nowotworowe, czyli to jest terapia przed operacją, operacja, później dalsze leczenie. W przypadku na przykład tych chorych z rakiem tarczycy, to jest przygotowanie, operacja i dalej w klinice endokrynologii naprawdę na wysokim poziomie dalsze postępowanie z tym chorym, bo to się nie kończy w momencie. Ja uważam, że po dobrze wykonanej operacji chory jest już zdrowy, ale my musimy zabezpieczyć jego przyszłość na kolejne lata. To jest to. Natomiast jeżeli weźmiemy takie inne choroby, one mogą być też operowane w mniejszych ośrodkach, dlatego że są tam z reguły ludzie, którzy się też na tym znają i wydaje mi się, że tu potrzebna jest odrobina tego zdrowego rozsądku w tym wszystkim, tak jak we wszystkim w życiu.
O tym, gdzie zoperować się, rozmawialiśmy ze specjalistą chirurgii, kierującym pierwszą kliniką chirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, a nade wszystko fascynatem chirurgii, doktorem Jarosławem Szymczukiem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A ja Państwu dziękując zapraszam na audycję za tydzień. Dziękuję, do usłyszenia.
Pytanie do specjalisty.